niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy audycję porady pedagoga i psychologa. Witam się z Państwem Małgorzata. Dzisiejszym naszym gościem jest ksiądz Piotr Klein, psycholog. Witam serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Ksiądz Piotr Klein jest duszpasterzem w parafii świętego Antoniego w Toruniu. Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski. Pracuje również w poradni psychologicznej jako biegły w sądzie biskupim w Toruniu. Dzisiejszy temat, który Państwu proponujemy, to budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej. W nasze życie wpisane są liczne interakcje z innymi ludźmi. Sami tworzymy relacje i jesteśmy przecież przez nie kształtowani. I dotyczy to zarówno nas, ludzi dorosłych, jak i naszych dzieci czy naszej młodzieży, prawda?
Tak, dzisiaj chcemy zwrócić uwagę na to, że realizacja wszelkich celów życiowych, które podejmujemy, nie może nigdy odbywać się bez udziału innych osób. Dlatego chcemy mówić o tych kontaktach społecznych, o relacjach społecznych, o relacjach interpersonalnych. Dzisiaj szczególnie chcemy zwrócić uwagę na te relacje, które tworzą się w grupie rówieśniczej, grupie klasowej, w związku z tym, że za kilka dni rozpoczniemy nowy rok szkolny. Ale chcemy jakby omówić te relacje poprzez definiowanie, co to jest relacja społeczna, zwrócenie uwagę na to, jak należy tworzyć relacje pozytywne. Relacja interpersonalna, to jest bardzo ważne, to jest sposób wyrażania między partnerami takiej relacji i uczuć i postaw. Taka relacja koncentruje się na wzajemnych stosunkach uczestników relacji. Tutaj wyróżniamy zarówno poziom zaangażowania indywidualnego, dlatego że w takiej relacji pracuje się i dysponuje się całą swoją osobowością, ale także trzeba mieć tą świadomość, że są to komunikaty, które wysyłamy do uczestników, do wspólnoty, grupy, do osób, które z zewnątrz są także uczestnikami tych relacji. Dlatego też ważne jest, abyśmy zwracali uwagę na to, że w takiej relacji działamy poprzez słowa, poprzez język werbalny, ale także poprzez ten język niewerbalny, język ciała. Poprzez emocje, poprzez uczucia, poprzez pewne te także zachowania, które może nie da się zdefiniować, ale są one obserwowane.
A co jest podstawowym narzędziem uzgadniania wzajemnych relacji pomiędzy ludźmi?
Takim podstawowym narzędziem tworzenia, uzgadniania relacji między ludźmi jest proces komunikacji. Niewątpliwie w interakcji między partnerami ważna jest umiejętność dobrej komunikacji. To nie jest cecha osobowości, to jest coś, co musimy nabywać, czego musimy się uczyć. Jest to pewna umiejętność, którą trzeba w sobie kształtować i zdobywać.
Czyli w tym wypadku komunikacja, co ona oznacza?
Komunikacja oznacza, tak mówiąc krótko, jasne wyrażanie swoich przeżyć, a także trafne i troskliwe odbieranie sygnałów od partnera. Trzeba tutaj zwrócić uwagę, że w takiej komunikacji mamy nadawcę i odbiorcę. Więc z jednej strony jest nadawanie, jednostronne nadawanie, ale również ze strony odbiorcy jest odbieranie informacji. I wreszcie jest sprawdzanie, czy zrozumiało się tą informację prawidłowo. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że to czy w rodzinie, w małżeństwie, czy w grupie rówieśniczej bardzo ważne jest, żeby sprawdzić, czy nie istnieje sprzeczność między komunikatem werbalnym a niewerbalnym. Widzimy i obserwujemy reakcję partnera, czy on na pewne nasze zachowania czy słowa reaguje niepokojem, niepewnością, ale może nie zawsze uświadamia sobie tego przyczynę. Dlatego też bardzo ważne jest w takiej komunikacji otwartość intencji, zgodność informacji słownych i bezsłownych, a żeby także to poprzez informację zwrotną sprawdzić i zweryfikować, czy moja informacja, czy mój przekaz został adekwatnie zrozumiany.
A jakie są elementy dobrej komunikacji?
Tak, w psychologii komunikacji, bo też mamy taki przedmiot, wyróżnia się wiele filarów dobrej komunikacji.
Czyli mówimy o filarach, tak? Dobrej komunikacji.
O filarach, o takich podstawach, bez których dobra komunikacja, czy prawidłowa komunikacja nie mogłaby zaistnieć. Takim ważnym filarem jest przezroczystość. Przezroczystość komunikacji. Więc polegało na tym, na zgodności tego, co się mówi, z tym, co się przeżywa. Pokazaniu siebie takim, jakim jestem naprawdę. Co czuwam, jakie mam wady, jakie mam zalety, a także czego oczekuję. Drugi ważny filar mówi nam o tym, że komunikacja powinna być empatyczna. Często spotykamy się dzisiaj z takim określeniem empatia, który mówi nam o tym, że to jest taka umiejętność wczuwania się w świat przeżyć i stany psychiczne, których doświadcza druga osoba, partner mojej interakcji. Czyli mówiąc krótko, musimy tutaj słuchać tego, co drugi mówi. Starać się zrozumieć, postawić się w jego położeniu. Spojrzeć na jego sprawę z jego punktu widzenia. Na tym polega taka komunikacja empatyczna. Wtedy można rzeczywiście uniknąć bardzo wielu konfliktów, które są skutkiem różnych tutaj także nieporozumień. Trzeba też umieć zdobyć na taką umiejętność, aby wczuć się w sytuację drugiej osoby. Nie muszę jej akceptować, nie muszę jej pochwalać, ale już sama umiejętność wczuwania się w ten świat przeżyć pozwala mi też właściwie odbierać komunikaty. Bardzo ważne jest tutaj, aby w ten sposób szczery, otwarty wysłuchać swojego rozmówcę, oczywiście bez poniżania go, bez takich komunikatów raniących, ale w sposób bardzo taki szczery, życzliwy, wysłuchać i zrozumieć problem, ażeby znaleźć też właściwe rozwiązanie tego problemu.
Pewnie można by się w tej chwili zastanowić nad tym, co jest skutkiem, co jest przejawem niewłaściwej komunikacji.
Takim przejawem niewłaściwej komunikacji jest to, że często w takiej grupie rówieśniczej widzi się przyczynę niepowodzenia w postępowaniu drugiej osoby. A tymczasem każdy ma moc, każda osoba ma moc sprawczą, ma moc naprawienia tego, co zostało zepsute lub zostało zrozumiane w sposób nieprawidłowy. Trzeba zawsze pamiętać, że działamy na zasadzie takiego sprzężenia zwrotnego. To, co robi dana osoba, to powoduje reakcję drugiej osoby. Ta cała całe funkcjonowanie człowieka w takim systemie bodziec i reakcja. Ta cyrkularność przyczyn, że to, co się dzieje u jednego z partnerów, zależy w dużym stopniu od drugiego i to zachowanie i postępowanie jednej osoby powoduje zawsze reakcję drugiej osoby. Trzeba mieć to też zawsze na uwadze, że moje zachowania, że pewne moje przeżycia, że to, co ja komunikuję, ono zawsze ma wpływ na zachowanie drugiej osoby, a także to zrozumienie przez drugą osobę powoduje także potem też reakcję tej osoby, która jest nadawcą komunikatu.
Kiedy spotkaliśmy się przed audycją, dowiedziałam się od księdza, że w literaturze psychologicznej wyznacza się pewne cechy prawidłowej relacji interpersonalnej. Może teraz kilka słów na ten temat bym prosiła.
Literatura psychologiczna podaje takie cechy prawidłowej relacji interpersonalnej, które byśmy mogli dookreślić poprzez takie trzy pojęcia, jak władza, jak zaufanie i intymność. Jeśli myślimy tutaj o takim pojęciu jak władza, to razu nasuwa nam się takie skojarzenie, że ktoś musi dominować. Tak jest w rzeczywistości. Chodzi tutaj o dominację jednego z partnerów na drugim, ale nie chodzi tutaj o taką dominację agresywną, brutalną, ale raczej byśmy tutaj mówili, że chodzi tutaj o dominację jednego partnera relacji na drugim na zasadzie większej kompetencji. Oznacza to, że partner tu jest takim fachowcem w danej dziedzinie, określonej dziedzinie, to jest za nią odpowiedzialny. To łatwo widać, na przykład jeśli w grupie rówieśniczej ktoś na przykład jest znawcą komputerów i to jest jego pasja, to jest jego zainteresowanie i on jakby jest tutaj profesjonalny i kompetentny, to ja pozostawiam jemu prawo do tego, że on w tych sprawach będzie decydował. To więcej, że on może w tych sprawach się mylić, że on ma prawo do pomyłki, dlatego że jakby zostawiam jemu pole do działania, że w każdej sytuacji mam do niego zaufanie co do tej dziedziny i ponieważ zdecydowaliśmy, kto będzie decydował, więc jemu zostawiam potem także podejmowanie decyzji w sprawach spornych. Tak samo w małżeństwie, w rodzinie. Tutaj chodzi o taki jasny i wyraźny podział ról. Kto jest odpowiedzialny na przykład za sprawy kulinarne, kto jest odpowiedzialny za sprawy finansowe. Też na zasadzie większych kompetencji. Jeśli już umówiliśmy się co do tego, kto będzie odpowiedzialny, kto jest bardziej kompetentny, to jakby nie wchodzimy później w jego działkę, w jego rolę, tylko zostawiamy mu pełne prawo do jego autonomii w tym względzie. Potem jest także taka cecha jak zaufanie, wiemy dokładnie, co to jest zaufanie. Dzisiaj wielu przeżywa kryzys. Jeśli chodzi o zaufanie, to też widzimy w grupach rówieśniczych, klasowych. To jest ta cała umiejętność dochowania tajemnicy, także dotrzymywanie zobowiązań czy obietnic. Jest to bardzo ważny składnik. Bardzo ważny składnik udanych relacji w grupie. Jeśli komuś powierzam jakąś tajemnicę i proszę o dochowanie tej tajemnicy, to trzeba mieć też to na uwadze, jak bardzo ważne jest to w budowaniu zaufania, że muszę być dyskretny, że muszę wiedzieć też, że dzięki temu dana osoba też buduje zaufanie. Potem ona poprzez takie negatywne doświadczenia, jeśli raz czy drugi raz doświadczyła braku zaufania, to potem wnosi to w dalsze relacje, także w życie dorosłe. To już się kształtuje na poziomie grupy klasowej, rówieśniczej i w dzieciństwie. Tam już tworzą się pewne podstawowe, pierwotne relacje budowania i uczenia się zaufania. Jeśli mam takie środowisko, mam takiego partnera, co do którego mam zaufanie, to tworzy się od razu poczucie bezpieczeństwa. Ale jeśli tworzy się coś takiego jak nieufność i brak zaufania, to często potem także to wnoszę w życie dorosłe i jakby kryję się przed innymi, zaczynam oszukiwać samego siebie i to powoduje, że rzeczywiście te relacje są później bardzo negatywne. I wreszcie, też pokrótce, intymność też jest taka cecha prawidłowej relacji interpersonalnej, takie emocjonalne zaangażowanie, bliskość. Tu chodzi przede wszystkim o umiejętność i chęć okazywania swoich uczuć.
Dziękuję bardzo. W psychologii znane są techniki także skutecznej komunikacji. Jakie są te podstawowe techniki komunikacyjne?
Takie podstawowe techniki prawidłowej komunikacji, one mieszczą się w takim zagadnieniu jak sztuka właściwego porozumiewania się. Tutaj znajdujemy sztukę słuchania, komunikowanie siebie, informacji o sobie i wyrażania tego, co jest istotne. I tak pokrótce może przedstawię, o co w tym chodzi. Najpierw, jeśli chodzi o sztukę słuchania, to jest taka podstawowa umiejętność w tworzeniu i utrzymywaniu związków z innymi. Jeśli potrafię słuchać, to ludzie zawsze będą gnęli do mnie. Łatwiej będzie ci odnosić sukcesy. Naprawdę będę starał się słuchać i rozumieć innych, bo słuchanie to jest zaangażowanie i komplement. A więc słuchając, angażujemy całą swoją uwagę, aby zrozumieć, jak czuje się nasz rozmówca, w jaki sposób postrzega swój świat, jaki jest jego świat przeżyć. Trzeba w takim słuchaniu wyzbyć się swoich uprzedzeń, przekonań, jakichś niepokojów, krytycznego nastawienia, ale trzeba starać się w tym słuchaniu zrozumieć drugą osobę.
Słuchanie jest działaniem terapeutycznym często dla drugiej osoby, prawda?
Oczywiście, że tak. Bardzo często przecież osoba, która do nas się zwraca, bo jest uczestnikiem...
Nie potrzebuje naszej rady, tylko chce, żeby być wysłuchana. Tak. Właśnie.
Jest taka prosta zasada też terapeutyczna, piękna, której nauczyłem się na studiach. Słuchać, by usłyszeć. Usłyszeć, by zrozumieć i zrozumieć, by zmienić. Mhm. To jest taka triada, którą musimy mieć też często na uwadze. Mam też towarzyszy kapłanów w naszej posłudze, konfesjonału czy spowiednictwie, też psychologom w ich pracy zawodowej. Musimy słyszeć, aby zainteresować się daną osobą, aby też usłyszeć jej problem i udzielić jej pomocy i pocieszenia, jeśli ona takiej pomocy potrzebuje i oczekuje od nas. I wreszcie informacja zwrotna też bardzo ważna jest, czyli umiejętność podzielenia się z drugą osobą, co ja myślę, co ja czuję, jak ją zrozumiałem. Bo często przyczyną takich negatywnych relacji jest to, że my źle rozumiemy. Źle odbieramy informacje, które dana osoba do nas tutaj kieruje i adresuje. Dlatego, żeby ten komunikat był skuteczny, musimy też udzielać takich informacji zwrotnych. I wreszcie, to jest ta sztuka słuchania, jest to bardzo bogaty temat i myślę, że to jest też bardzo ważne, aby dzisiaj sobie uświadomić w tym świecie hałasu i takiego zabiegania, jak ważne jest słuchanie i wysłuchanie drugiej osoby. Potem mamy także w tym komunikowaniu się także komunikowanie informacji o sobie, czyli ujawnianie siebie za pomocą języka werbalnego i niewerbalnego, czyli tutaj mamy ten cały język ciała, gest, ton głosu, fakty, doświadczanie uczuć. Więc bardzo ważne jest, aby też w sposób otwarty, w sposób szczery komunikować siebie.
Możemy, myślę, też zapewne mówić o korzyściach płynących z trudu odkrywania prawdziwego ja przed innymi. Jakie to są korzyści?
Tak, te korzyści jest bardzo wiele. No, chociaż ta prosta taka zasada, która nam mówi, że znamy siebie w takim stopniu, w jakim znają nas inni. Często nasze myśli, uczucia, potrzeby wydają nam się niejasne, mgliste. Często gdzieś je odsuwamy pod świadomość, stosujemy różne mechanizmy obronne, aby ich nie ujawniać. Dopiero jeśli je zwerbalizujemy, czyli jeśli je przedstawimy poprzez język słowny, poprzez komunikat, będziemy starali się skonfrontować z tym światem swoich przeżyć. Niewątpliwie też takie właściwe relacje pogłębiają związki między ludźmi, dlatego że takie otwieranie się na siebie pogłębia związek i powoduje, że druga osoba także jest gotowa, aby się otworzyć. I na pewno też taka komunikacja też sprawia, że staje się bardziej dostępny dla innych, że zaczynam też dzielić się swoimi uczuciami, te, które były głęboko skrywane. I dzięki temu też taka grupa społeczna staje się dobrym środowiskiem mojego wzrostu.
Mhm. Czy jeśli chodzi o relacje między partnerami, to możemy powiedzieć, że niestety mogą być one również raniące. Co można zrobić, aby zmienić ich kierunek na pewno bardziej pozytywny?
Tak, jest to taki temat bardzo też bogaty, ale musimy mieć tę świadomość, już jeśli mówimy o tym, żeby tworzyć, budować, kształtować relacje pozytywne, to także niestety wiele jest relacji bardzo negatywnych i raniących. I teraz pytanie jest, które musimy sobie nieustannie stawiać, co zrobić, aby zmienić ich kierunek, a zmienić jakość tych relacji z negatywnych na bardziej pozytywne i bardziej budujące. Niewątpliwie takim ważnym sposobem i czynnikiem jest przekazywanie w sposób jasny, otwarty, to o czym tu dzisiaj mówiliśmy, informacji o swoich potrzebach, żebym tego nie skrywał, abym tego też nie bał się ujawniać, ale z taką też odwagą i gotowością do zaufania potrafił też ujawnić samego siebie. Trzeba też uczyć się takiego unikania sytuacji podwójnego komunikatu. Często tak się też dzieje, że my udzielamy takie komunikaty na zasadzie podwójnego wiązania. Czyli co innego mówię, albo co innego myślę. Albo w jednym komunikacie zawieram dwa różne twierdzenia. Chcę na przykład z kimś być, ale poprzez moje zachowania, poprzez pewną sugestię swojego ciała robię wszystko, żeby tą osobę od ciebie odpychać.
Sprzeczność
komunikatu, więc też trzeba pracować na tym, żeby tu była taka jednoznaczność i jedność tych komunikatów. No i całe pole takich treści, które w psychologii określamy jako fakty i opinie, to trzeba umieć też oddzielić. My w potocznym języku mówimy to, co jest rzeczywistością, a co jest plotką. Czyli umiejętne odróżnienie poziomu informacji o treści tej informacji, a o tym, co jest informacją z zewnątrz, żeby to też zweryfikować. Rzeczywiście, jaką posiadam wiedzę na temat danej osoby i jeśli rzeczywiście dowiaduję się o jakichś opiniach, to też muszę je sprawdzić, muszę je zweryfikować. Nie mogę je łatwowiernie przyjmować, bo to też powoduje często, że te relacje stają się niewłaściwe i bardzo raniące, więc muszę też być nastawiony na to, aby nie zniekształcać informacji, które odbieram, a jeśli powodują u mnie jakieś wątpliwości, to muszę je szybko zweryfikować.
Czyli jakby tak podsumowując w dwóch zdaniach, na czym polega zmiana w zakresie relacji interpersonalnych?
Zmiana w tych relacjach interpersonalnych, to jeśli chcę dokonać takiej zmiany, musi zawsze polegać na tym, aby uczyć się nowych i pewnych umiejętności, które dotychczas ci partnerzy nie posiadali. Czyli chodzi tu nie tylko o nabywanie nowych umiejętności technicznych, ale też muszę posiadać tą wiedzę o wpływie, jaki moje zachowanie ma na partnerów interakcji. Że moje zachowanie może powodować, że dla kogoś też one są budujące, one są pozytywne. One też sprawiają, że ta osoba w danej grupie rówieśniczej, społecznej czuje się bardzo dobrze, a także moje zachowania, moje komunikaty mogą powodować też sytuacje konfliktowe i znajomość tego wpływu też myślę, że będzie miała bardzo dobry, taki błogosławiony wpływ na budowanie właściwych relacji.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, trwają porady pedagoga i psychologa. W tej chwili zapraszam Państwa do udziału w naszej audycji. Przypominam, że naszym gościem dzisiaj w studiu Radia Maryja jest psycholog, ksiądz Piotr Klein, a temat poruszany to budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej. W tej chwili zapraszam Państwa do telefonowania. Numery telefonów do studia Radia Maryja dla słuchaczy Polski Północnej to 056 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 056 655 23 56. Dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66. Zapraszam. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Sławek z Łodzi. Witam serdecznie panią Kamę i księdza.
Nie ma pani Kamy w studio, pani Małgosia jest dzisiaj.
Pani Małgosia, przepraszam, taki podobny głos pomyliłem. Z mojego punktu widzenia nawet dość retoryczne pytanie, ale wiążące się z moim jak gdyby trudnym takim doświadczeniem rzeczywistości bycia we wspólnocie Kościoła, w innej wspólnocie. Takie pytanie, czy normalnym jest, jeżeli człowiek w danej wspólnocie głośnej dość i znanej, to tak naprawdę...
No, może panu uda się jeszcze raz z nami połączyć. Niestety połączenie zostało przerwane. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże.
Mówi Małgorzata z Krakowa.
Tak.
Ja chciałam się o taką rzecz zapytać, bo tam było poruszone na antenie kwestia zaufania i ksiądz powiedział, że chodzi między innymi o dotrzymywanie, znaczy o zachowanie tajemnicy, jeżeli ktoś mi, prawda, powie, że jakieś swoje tajemnice. A ja mam takie pytanie, bo mnie się to bardziej zawsze kojarzy, znaczy jakby z mojego doświadczenia, powiedzmy, to konkretnie w moim małżeństwie mam taką sytuację, że po prostu mąż mnie okłamuje i ja go nieraz już na tym, że tak powiem, tak trzeba powiedzieć, przyłapałam. I dla mnie to się wiąże bardziej właśnie z zaufaniem, że ja po prostu straciłam zaufanie do swojego męża i chciałam po prostu uzyskać taką informację, czy dobrze ja to, że tak powiem, rozumiem, czy coś takiego.
Tak właśnie o tym mówiliśmy tutaj. To jest budowanie zaufania także w związku małżeńskim. Ono też polega na tym, że poprzez wielokrotne niedochowanie jakichś obietnic, tajemnic, burzy się to zaufanie także w związku małżeńskim. Ja to muszę mojemu partnerowi też powiedzieć. Nie mogę tego skrywać, ale też muszę w sposób jasny i wyraźny powiedzieć, że przeżywam jakieś tutaj rozterki, wątpliwości, że dalej nie chcę być oszukiwanym w tym związku, bo tam, gdzie nie ma między partnerami tego podstawowego zaufania, na tym podstawowym poziomie, takich zwykłych, codziennych relacjach, to trudno też coś potem planować na przyszłość, czy budować jakiś trwały związek. To jest bardzo podstawowa zasada. My musimy uczyć się wzajemnego zaufania. Jeśli buduje się coś na kłamstwie, na nieprawdzie, to w takim związku nie ma poczucia ani bezpieczeństwa, ani nie ma jakiegoś poczucia bliskości, bo wiemy, że nasze relacje są relacjami bardzo raniącymi. My się wzajemnie oszukujemy, okłamujemy się. I dlatego też ważne jest, żeby budować zaufanie. Jeśli czuję się okłamywany, jeśli czuję się, że to się dzieje notorycznie, to muszę mieć też odwagę, żeby to powiedzieć i ujawnić, że tego nie akceptuję, że na to nie pozwalam, że tworzę jasne granice, że w związku małżeńskim, a także w grupie rówieśniczej, o której dzisiaj musimy, musi być obecne zaufanie. Bez zaufania nie da się tworzyć właściwej, budującej relacji interpersonalnej.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże, Iwona Zachodniopomorskie.
Szczęść Boże, Panie Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja też chciałam właśnie dołączyć się do audycji i... znaczy właściwie to, nie wiem jak to powiedzieć, po prostu chciałam też dać takie jak gdyby świadectwo, bo jestem już mamą, żoną i mamą trójki dzieci i pochodzę z rozbitej rodziny i właśnie rodzice rozeszli się jak miałam 12 lat i też właśnie pamiętam dużo z tego, że nie było właśnie budowane to zaufanie, że było bardzo dużo zakłamania, było bardzo dużo nieporozumień, źle były właśnie interpretowane te, powiedzmy, jak to powiedzieć, nie relacje, tylko po prostu, że dwie strony, jedna i druga strona w ogóle się nie rozumiały kompletnie, bo tata miał jakieś tam wymagania, a mama tych wymagań nie spełniała i odwrotnie. I właściwie te relacje to można nawet na przełomie nie tylko tego pokolenia mojego i rodziców, ale chyba jeszcze dalej można też zauważyć, bo też było, wiem, że dopiero się dowiedziałam całkiem też niedawno, że na przykład mój dziadek żył z babcią przez ileś tam lat i w ogóle nie mieli związku sakramentalnego, a mieli 6 dzieci. I to też może to po prostu z pokolenia na pokolenie jakieś tam, powiedzmy, właśnie takie relacje niewłaściwe się budowało i te problemy narastały właśnie z pokolenia na pokolenie i że ludzie po prostu nie potrafili, powiedzmy tam dziadkowie moi nie przekazali właściwej wiedzy swoim dzieciom, a moim rodzicom. I tak samo moi rodzice w jakiś tam sposób też mieli wpływ na moje życie, chociaż ja w tej chwili po prostu no jestem szczęśliwa i dziękuję Panu Bogu za taki właśnie dar tego, że mogę mieć, że jestem w szczęśliwym małżeństwie. I problemy są zawsze, ale jakoś no, te relacje się buduje ciężko, bardzo ciężko jest. I nie tylko między małżonkami, ale również między rodzicami a dziećmi. To chyba dotyka teraz większości właśnie rodzin. Tylko właśnie trudno jest też dawać właśnie świadectwo swoim życiem jako chrześcijanin. I budować te relacje z drugimi ludźmi i nawet w takiej sytuacji, że człowiek mówi coś, o czym jest właściwie przekonany, a trudno jest przełożyć to na życie i starać się właśnie swoim życiem to świadczyć.
Dziękujemy Pani Iwono.
Przepraszam, że tak długo.
Dziękujemy. Tak, to rzeczywiście było to świadectwo, a jednocześnie w pewnym sensie Pani potwierdziła tutaj to, o czym dzisiaj nasz gość, ksiądz, psycholog mówił. Dziękujemy. Bardzo proszę o ustosunkowanie się.
Tak, no Pani tu potwierdziła też to, że to, co mówiliśmy dzisiaj, że pewne wzorce my rzeczywiście przenosimy z dzieciństwa, że rodzice muszą mieć tego świadomość, że są obserwowani przez dzieci, że to jest szkoła wychowania, szkoła życia i tak jak one widzą relacje między małżonkami, one potem będą je modelować i naśladować. I oczywiście tutaj dobrze, że Pani też umiała to zweryfikować w sposób negatywny, że Pani tutaj mówi, że Pani małżeństwie są relacje już pozytywne, dobre. Oczywiście to jest trud, wysiłek, my tutaj nie mówimy o tym, że to jest łatwe, to czasami wymaga zaparcia się samego siebie, musimy pójść na pewne kompromisy, musimy czasami się cofnąć, ale najważniejsze jest, że mamy tą świadomość i pragnienie, że takie relacje chcemy budować. Pani doświadczała w dzieciństwie takich relacji raniących, negatywnych i to była dla Pani najlepsza nauka i szkoła, żeby swoim małżeństwie, swojej rodzinie przekazywać inne treści i to jest najważniejsze.
Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Anna z Łodzi.
Tak, witamy Panią.
Ja jestem już nie młodą osobą, ale tak, no w ogóle psychologia mnie całe życie interesowała. Ja tak myślę z moich obserwacji, że powinno się w tej chwili uczynić wszystko, co możliwe, żeby z taką informacją na temat komunikowania się, porozumiewania się, dotrzeć do rodzin i dotrzeć do młodzieży, a nawet do dzieci. Ja myślę, że no są w szkole, jest przedmiot wychowanie do życia w rodzinie. Przecież to woła wielkim głosem, żeby tam tych młodych ludzi tego nauczyć. Tego nie umieją ludzie świeccy w ogóle. W każdym razie w bardzo małym stopniu i to w moim pojęciu pociąga za sobą bardzo wiele kryzysów w rodzinie. To jest coś tak ważnego, że ja nie wiem, no to się powinno na głowie stanąć, żeby z tym dotrzeć, żeby tego ludzi nauczyć.
Ja myślę, Ja myślę, pani Anno, że pani spięła klamrą to, co zostało dzisiaj w naszej audycji powiedziane i pięknie pani to podsumowała.
Ja mogę jeszcze?
No, bardzo prosimy o takie zwięzłe wypowiedzi, ponieważ tak, bo już powinniśmy skończyć audycję.
Że istnieje Instytut Studiów nad Rodziną, istnieją Centra Pomocy Rodzinie, istnieją rekolekcje, istnieje, mówię, ten przedmiot w szkole. W tym wszystkim powinno się o tej komunikacji tę umiejętność w ludziach rozwinąć.
Dziękujemy.
To jest w tej chwili ogromna potrzeba.
Dziękujemy.
Prawda, dlatego też dzisiaj właśnie audycja była na ten temat. Ta technika skutecznej komunikacji, jak to pani pięknie mówi, tego trzeba się uczyć. Tak jak uczymy się od samego początku,
tak,
pisania, czytania,
mówienia. Trzeba dotrzeć
mówienia.
Do ludzi szeroko. To jest ogromna potrzeba. Świeccy ludzie nie mają nowicjatu przed małżeństwem.
Nie mają dobrego też i przygotowania czasami, dobrych wzorców. Mamy tego świadomość, że to trzeba uczyć już od okresu dzieciństwa, od szkoły.
Ale to trzeba gdzieś poruszyć, na głowie stawać, żeby to zrobić.
Dziękujemy ślicznie.
Z Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, zakończył się już czas naszej audycji. Pozdrawiamy wszystkich nas słuchających. Zapraszam na kolejną audycję w kolejny wtorek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Jeszcze słowo, ksiądz.
Zapraszam serdecznie za zaproszenie tutaj na audycję do programu. Jeszcze korzystając z tej okazji, chciałbym pozdrowić moich rodziców, moje siostry i moich współpracowników, księdza proboszcza Wojciecha Miszewskiego, księdza Pawła, księdza Darka, księdza Macieja i współpracowników parafii świętego Antonieja, panią Bożenę, panią Krystynę, pana Antoniego, pana Czesława i panią Henię. Wszystkich bardzo serdecznie, moich przyjaciół i znajomych, bliskich, którzy mnie słuchali dzisiaj, bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam.
Przyłączamy się do tych życzeń. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Zapraszam.